Manufaktura reportażu.
Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. Pod jednym dachem Kasia, Michał, ich córka Karolina, a do tego kot, pies, ptaszniki, wąż, kilka jaszczurek i jeszcze rybki. Czy inaczej może wyglądać dom osiedlowych przyrodników i ekologów, ale takich prawdziwych ekologów, którzy starają się dzielić swoją wiedzą i uświadamiać sąsiadów. O miłości do zwierząt i otaczającego nas świata w reportażu Przyrodnicy z Moreny, który przygotowałem przy okazji wiosny, bo końcówka maja to moment, w którym natura jest już obudzona w pełni i potrzebuje, szczególnie w mieście, trochę naszej pomocy. Zajrzyjmy więc do domu naszych gdańskich przyrodników. Pierwsza na spotkanie wybiega Mika.
Co jest?
Teraz brzuszek dostaniesz.
Co jest? Cześć. O, tak, tak. O, dom pełen zwierząt widzę. Jest kot.
Wszyscy witają.
Jest pies.
Nie wszystkie koleżanki chcą nocować u Karoliny, bo ona ma ptaszniki, węże, szczurki.
Mam węża zbożowego, który ma na imię Janek.
Tak, jest Janek, jest tam Zygmunt też. I, no, u Karolinki to jest małe zoo.
Obrót? No, dokąd?
Kotki robią to mniej ekspresyjnie.
No, ale bardzo kochanie. No, ja
to jest. Tak, ciebie też.
To jest najsłodsze.
Tak, jest zabawa.
No właśnie, zwierzaki są z mojego powodu głównie. No to jest moja pasja. W zasadzie myślę, że no, mąż już tutaj patrzy na mnie wilkiem.
No, normalnie patrzy tak.
Tak, zawsze tak patrzy. No. Potem też jak pojawiła się Karolka, no to z powodu Karolinki też chciała mieć swoje zwierzaki. Karolinka zaczęła swoją pasję przyrodniczą od, w zasadzie miała 2-3 lata i to były ryby, tak, gdzie jest Nemo, ryby. Bardzo chciała mieć rybkę, ale jeszcze stwierdziliśmy, że to za wcześnie i Karolinka dostała mączniki, czyli takie chrząszcze, które używa się do karmienia zwierząt terrorystycznych. Tak. I Karolinka musiała się wykazać tym, że potrafi się nimi opiekować, że gdzieś ich nie zgubi, czy nie będzie próbować robić dla nich domków, czy malować ich pancerzyków. No i Karola zdała egzamin, potem pojawiła się rybka, potem kolejne.
Potem pojawił się kot.
Tak. Oj, to była niezwykła przygoda, bo alergicy jesteśmy. Więc no, pod znakiem zapytania stanęło to, czy będziemy mieć kota, ale mogę wszystkim polecić super metodę, bo wyniki badań wychodzą raz tak, raz siak, z krwi inne, ze skóry inne, ale zostać domem tymczasowym. Dogadać się z jakąś fundacją, bo jest wiele kotów, które potrzebują dom na CITO, chociażby na chwilę nawet, więc możemy przetestować, czy mamy uczulenie, czy ktoś z domowników ma, czy nam się relacja z kotem podoba. Jeśli mamy uczulenie silne, to fundacja będzie starała się jak najszybciej znaleźć dom dla tego kota. A jeśli nie mamy uczulenia i nam się dobrze żyje z tym kotem, to nic tylko adoptować. I my żeśmy tak zrobili. I mieliśmy przez parę lat naszego ukochanego pierwszego kota Frediego. Niestety był bardzo schorowany, nie miał lekkiego życia i szybko od nas odszedł. No a później pojechaliśmy do schroniska. Chcieliśmy adoptować 2 kociaki, ale ja niestety dostałam ataku astmy i musieliśmy zrezygnować. I zaczęliśmy szukać informacji o kotach mniej uczulających. I oto jest Mria, Neva Masquerade.
Kochany koteczek.
Oj, kochany koteczek. To jest taka bardzo dystyngowana dama, spokojna, oszczędna w słowach, w ruchach, a piesek. Tam widzicie, macha. Tak, piesek jest drugim biegunem. To jest taki warchoł, puszcza bąki, beka.
Warkocze.
Mikusia, powiesz coś?
Dobra, proszę jeszcze to dla kota. Zostaw piesek. Teraz piesek idzie tu na miejsce. Zobacz.
No i ja.
Tutaj, chodź.
ja jestem przyrodnikiem, czyli amatorem, bo z wykształcenia jestem plastykiem, ale ekologiem, biologiem jest mój mąż, Michał.
Tak, ja jestem z wykształcenia ekologiem. Na dyplomie nawet mam, że jestem ekologiem.
Ekologiem, tak, tak. Tak. No. A Karolinka jest naszą Karolinką. Ja mówię zawsze, Karolka, zostań po prostu naszą kochaną Karolinką. A kim tam będziesz? Wszyscy mówią, a rodzice przyrodnicy, biolog, przyrodniczka, to pewnie Karola pójdzie na biologię. Ja mówię, że może zrobi psikusa i zostanie księgową na przykład po dziadku.
Albo to nie pilotem, jest pilotem zostaniesz.
Nie? Pilotem. Nie. To niebezpieczne. Ja od dzieciństwa lubiłam zwierzaki. Ptaki pojawiły się już jak byłam nastolatką. Zaczęłam jeździć na zjazdy, obserwować, fotografować i na jednym ze zjazdów właśnie słyszałam, że będzie taki Michał Skakuj. No, taki tam parę lat temu jakby zgubił się ślad w internecie, szukałam informacji na jego temat i jakby zniknął. Myślałam sobie, że jest pewnie stary, gruby, a może w ogóle umarł, taki jak Kobyliński trochę sobie wyobrażałam. I nagle pojawił się, że będzie na jakimś zjeździe i będzie wykład. Się okazało, że nie taki stary, nie taki gruby, w ogóle nie gruby i fajny facet. On był wolny, ja też i no i tak jakoś wyszło. Poznaliśmy się na zjeździe ptasim. Ja bo lubiłam, bo kocham ptaki, jestem ptasiarką, przyrodniczką w zasadzie, kocham całą przyrodę. No a Michał wykład, chyba o mewach było coś.
Nie pamiętam, o czym mówię. W każdym razie my jesteśmy takim przykładem, że wyraźnie można rozróżnić między ekologiem a przyrodnikiem. Także ja zawsze zwracam na to uwagę, jak gdzieś się mówi, że ekolodzy zrobili to nawiedzenie, ekolodzy zrobili tamto. Ja mówię, no ktoś jest z dyplomem ekologiem, jest nawiedzony, no to ciekawe. Bardzo tak, że ja zawsze rozróżniam tych zawodowych ekologów, którzy są naukowcami, od przyrodników i od pasjonatów, którzy rzeczywiście mogą rozumieć inne rzeczy w różny sposób i poświęcać temu czas i reagować w ten czy inny sposób, ale to są z reguły przyrodnicy i miłośnicy przyrody. Natomiast ekolog to jest naukowiec. To jest tak jak biolog. Ja jestem zawodowym ornitologiem. Kiedyś pracowałem na uczelni, uczyłem studentów, zajmowałem się badaniami akurat. A w tej chwili wykorzystuję wiedzę, żeby chronić zarówno ptaki, jak i ludzi, bo zajmuję się kwestiami związanymi z bezpieczeństwem ruchu lotniczego i ograniczaniem kolizji statków powietrznych z ptakami i innymi zwierzętami.
No właśnie, kolizje nie tylko w lotnictwie, ale też tutaj za oknem na dużym osiedlu w Gdańsku. Niestety w miarę rozwoju miast i mody na szklane fasady w zasadzie kolizje ptaków ze szklanymi powierzchniami wywindowały się na jedną z głównych przyczyn antropogenicznych śmiertelności ptaków. Piesek znalazł sobie jakoś zawartę. Kurczaka gumowego. O nie, no to nie da nam spokoju. Ale wracając do tych kolizji, no właśnie, okazuje się, że to jest spory problem. I naprawdę nie trzeba... Może Karola podasz jej tego kurczaka?
Tak.
Kto go tam schował?
Ja schowałem, żeby mieć spokój.
O, to teraz już będziemy musieli cały czas rzucać pieskami. No właśnie... Nie trzeba być specjalistą, żeby to dostrzec, tylko trzeba wiedzieć o tym. Odkąd zaczęłam współpracę z Fundacją Szklane Pułapki, zaczęłam zwracać uwagę na to, na szklane powierzchnie. I każdy spacer w zasadzie przynosi mi obserwacje w postaci śladów kolizji z szybami. Tutaj w Central Parku teraz są nowe budynki, w zasadzie na przestrzał przeszklone. Jeszcze nie wiem, co tam będzie, chyba jakiś salon meblowy, coś jeszcze. W każdym razie tam codziennie znajduję nowe ślady kolizji. Te, które są na wysokości mojej, to ścieram, żeby potem widzieć, że są nowe i codziennie są nowe. Podobnie z budynkami Studio Morena, gdzie do dzisiaj na 8 piętrze na jednej z klatek jest ślad gołębia, który się roztrzaskał o szybę i zawartość jego wola, po prostu ziarna, przykleiły się do do szyby. No niestety taka przykra pamiątka. No oprócz tego niedawno zięba, czyż. Gil przez długi czas był na daszku, to już wszyscy o nim wiedzieli, też martwy. Wiele ptaków przeżywa. Wiele ptaków jest zjadanych przez lisy, koty czy nawet psy, więc nie widzimy tego. Jest to spory problem, ale możemy coś z tym zrobić. Możemy go ograniczać poprzez raz, że już teraz architekci zaczynają przychodzić na spotkania organizowane właśnie przez szkolne pułapki czy inne podmioty, które edukują na ten temat. Już się zaczynają interesować tematem, że może jednak już na fazie projektowania można inaczej to rozegrać. Jak już mamy do czynienia...
Jastrząb poluje na gołębie akurat za oknem, także...
No, bo mamy tutaj lęgowego jastrzębia.
Gonił stado, w końcu oddzielił jednego i polecił.
Jak widać, że gołębie się w takiej panice zrywają, to trzeba wyjrzeć albo po tej stronie, albo po tamtej. Na pewno zaraz będzie gdzieś jastrząb.
Tak, mamy tu jastrzębia zaraz.
Krogulce, jastrzębia
tak. Lęgowego, także widać, że ptaki też się przystosowują. Poza tym, że się rzeczywiście
bardzo. Dwa gniazda.
Rozbijają, no to się przystosowują do nowych warunków. No, takie są zasady ewolucji i zmiany świata. Jakby się nie zmieniało, to byśmy byli cały czas jakimś praczymś w prabulionie, pływali w praoceanie. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below. Only sky. Imagine all the people living for today.
Chciałam jeszcze wrócić na chwilę do tych rzeczy, które można zrobić, żeby ograniczyć kolizję. No, trzeba powiedzieć o tym, że jeśli już są jakieś obiekty stanowiące zagrożenie, to można nakleić na nie. Nie te antyptaki, co kiedyś były zawsze na ekranach dźwiękowych, gdzie jeden jakiś ptak, symbol, wzorek był na środku szyby, co nie przynosi efektu. Bo to nie chodzi o to, żeby była sylwetka ptaka drapieżnego, tylko żeby był gęsty wzór, żeby ptak odczytywał to jako powierzchnię. A nie, bo on sobie wybierze zaraz obok tej czarnej sylwetki krogulca, wybierze sobie po prostu 20 cm dalej. No i dojdzie do końca.
Szczególnie, że często to były sylwetki ptaków, którzy żyją się paddiną albo na przykład rybami. Martwiłem, że tkania czarna była.
Ale to dla ptaków nie ma kompletnie znaczenia, czy to będzie sylwetka jastrzębia, kani myszołowa, skowronka.
To jest po prostu czarna plama.
To jest plama, tak, tak. Ptaki nie są takie głupie, więc to musi być gęsty wzór. Albo paski odpowiedniej gęstości, albo kropki. Dobra.
A co zresztą już widać, te takie szyby z paskami od razu wklejonymi już są w wielu miejscach stosowane i przy budowie autostrad, i przy jakichś estakadach w Trójmieście też, we Wrzeszczu na przykład. Już są, także to już wyraźnie to jest, no różnica jest olbrzymia między tym, co było 10 lat temu, a tym, co jest teraz, także to jest tak jak we wszystkich rzeczach związanych z jakimś bezpieczeństwem i tak dalej, to jest przede wszystkim to jest kwestia edukacji, podnoszenia świadomości, także to, co Kasia robi jest niezwykle ważne, bo no dzięki temu potem ci ludzie na to zwracają uwagę, dopóki my nie będziemy na to zwracać uwagę, to ten problem się po prostu sam nie rozwiąże, a będzie coraz większy, a tych ptaków naprawdę w skali Polski to giną, sądzę, że to są dziesiątki milionów w ciągu roku, które się rozbijają na budynkach. Dopóki nie odejdziemy w biologii i w przyrodzie od nauki typu jaka jest budowa dżownicy albo budowa pantofelka i będziemy się na tym skupiać, a nie na procesach wyjaśniających, co to tak naprawdę jest ta przyroda, na czym ona polega, jaka jest nasza rola w tym, znaczy może nie rola, miejsce, no to będzie tak jak teraz, czyli nie będziemy w ogóle rozumieć, większość społeczeństwa nie będzie reagować na czasami te złe rzeczy, które się dzieją. Także tu jest kwestia zmiany programów, dostosowania programów edukacyjnych od podstawówki. naprawdę i to jest bardzo ważne, żeby takie dzieci jak Karolina. Karolina akurat chodzi do bardzo dobrej szkoły, gdzie próbują i robią tak, jak to być powinno, czyli to takie całościowe podejście, bardziej holistyczne, a nie skupianie się na jakiejś budowie Bóg wie czego, aparatu szpalkowego, czegoś takiego, bo to naprawdę nigdy nikomu się do niczego tak naprawdę nie przydaje. Jak ktoś będzie się tym zajmował, będąc naukowcem, to i tak to pozna znacznie lepiej. I tak, także tutaj ta rola edukacji takiej podstawowej i potem te wszystkie dodatkowe rzeczy, które są zajęcia dodatkowe w szkołach, jakieś takie zajęcia, które Kasia na przykład prowadzi tutaj w domu sąsiedzkim prowadziła, czy teraz prowadzi tam w jakimś, w innych miejscach i w szkołach i przedszkolach, tak pies. No to wszystko prowadzi do tego, że ludzie zaczynają to lepiej rozumieć i lepiej czuć, a nie tylko wkuwać na pamięć jakieś tam formułki.
Bo wszyscy mówią, o jaka ta młodzież jest zapatrzona w smartfony i tak dalej. A ja mam kontakt, bo zarówno z dziećmi przedszkolnymi robiłam zajęcia, jak i szkolnymi i dorosłymi. Ja naprawdę widzę, że ludzie się otwierają na to, że są zmiany. Chociażby obserwuję coś takiego, że kobiety coraz bardziej angażują się w sprawy przyrody, obserwują ją, mają firmy, dzieci już odchowane, zbierają się, jadą sobie gdzieś, tylko taki babski wyjazd, kupują fajne aparaty, książki i robią zdjęcie na przykład nad Biebrzą. Takie ekipy zaczynam spotykać, czego kiedyś nie było. Tutaj jeszcze przykład na przykład Karolki. Ma wspaniałe koleżanki, z którymi założyły taką inicjatywę Szara Łapka.
Oj, tam są i dziewczynki, i chłopcy. Ale
przepraszam,
też nie,
rzeczywiście tak.
Ale też nie tylko ze koleżanki. Szkoły.
Nie tylko ze szkoły, tak, rzeczywiście. No i już kolejny raz zrobili akcję taką pomocową. Było i wyplatanie szarpaków dla psów i zbierali pieniądze na fundację właśnie, z której mamy Mikę. Dam ci dom. Dwie inicjatywy już były, porobili fanty dla fundacji Help for Herb, zajmującej się egzotycznymi gadami. I naprawdę tych dzieci jest sporo, które chcą się angażować i kolejne.
Każdy ma jakiś zawód, jakąś pasję, którą wykonuje i jeżeli jest na to jakiś odzew, jak Kasia chce uczyć, dzielić się tą wiedzą, ona ma frajdę, spotykając się z ludźmi, rozmawiając i prowadząc najróżniejsze interakcje właśnie, czy to na kijkach chodząc, czy też ucząc dzieci, no to jest odzew, jest tu naprawdę. Ja jestem tym no bardzo mile zaskoczony, bo ja znowu już nie jestem taką osobą, która będzie tak to robiła i wychodziła do ludzi, ale tu Kasia robi, jest naprawdę duży odzew na to, także ja jestem bardzo tym podbudowany, a szczególnie tym, co naprawdę robią w szkołach, także ta fundacja też uczy dzieci, jak pomagać od najmłodszych lat, nie to, że tam coś kupić, tylko samemu coś zrobić, to spróbować sprzedać, przeznaczyć pieniądze na jakiś taki fajny cel, także to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne i to mi się naprawdę coraz bardziej podoba.
No, już jest coś takiego, przynajmniej u nas na Bieckach Migowie, że ludziki wiedzą, że jest taka Kasia, jest taki Michał i zaczynają raportować zderzenia. Kasia, wiesz co, tutaj gołąb leży, tutaj coś, tutaj jakiś mały ptaszek. Zaczynają się tym interesować, bo na początku nie wiedzieli, teraz już wiedzą. Zaczyna być już sieć osób, które są zaangażowane i mogą w czymś pomóc, zaopiekować się, dać jakąś wskazówkę czy schronienie. Nie można tak mówić, że blokowiska to nie ma kontaktu, nie tego. To zależy tylko i wyłącznie od chęci i ludzi. Naprawdę nie czuję jakiejś izolacji mieszkając w bloku, ale ja też jestem dosyć otwartą osobą.
Jeżeli wiadomo, czy coś takiego zanieść, jak temu pomóc, to ludzie będą pomagać, no bo to tkwi jakoś w naszej naturze, przynajmniej tak się mówi. Nie, także to, no to też jest szansa na przyszłość, nie? Że to też pozwoli nam ograniczyć te negatywne, te zmiany, które wprowadzamy, budując takie czy inne bloki bądź mosty, linie wysokiego napięcia, bo te straty i tak będą, także to jest tylko kwestia taka, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób te straty minimalizować i co rzeczywiście jest zagrożeniem, a co nie jest zagrożeniem, także trzeba sobie z tego zdawać sprawę i odpowiednio do tego podchodzić, tak?
Na wycieczki przychodzą ludzie, którzy już coś wiedzą. Zadają takie trafne pytania. są ciekawi, co mogą zrobić. Także jestem pełna nadziei. Dzieje się dobrze. No wiadomo, no nie jest idealnie. Czeka nas jeszcze dużo, dużo pracy, ale widzę światełko w tunelu. You may say I'm a dreamer, but I'm not.
Wysłuchali Państwo reportażu Przyrodnicy z Moreny. Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia.
Manufaktura reportażu.